studiu Radia Lublin gościmy historyka sztuki i podróżnika Dominika Maińskiego. Dziś celem naszej wyprawy jest Wyspa Wielkanocna w Ameryce Południowej. Może dwa słowa na temat samej nazwy Wyspy Wielkanocnej. No, nie jest to przypadkowa nazwa. Wiadomo, że została odkryta w niedzielę wielkanocną.
Tak, to było 5 kwietnia 1722 roku przez Holendrów. No właśnie, znaczy ona była oczywiście znana wcześniej, tylko że o niej nieco zapomniano. Natomiast ponownie została odkryta właśnie na początku XVIII wieku i nazwano ją Wyspą Wielkanocną. Isla de Pascua po hiszpańsku, no i Rapa Nui po, powiedzmy, polinezyjsku, więc ma kilka nazw.
No dla chrześcijan jest to moment chyba taki najważniejszy, prawda? Jeżeli chodzi o cały rok i wszystkie święta. Ale jednak ta historia Wyspy Wielkanocnej, no to nie tylko właśnie te dzieje szczęśliwości.
Tak, to jeszcze a propos tego, co powiedziałaś. Mhm. Jest jeden kościół na Rapa Nui właśnie, który jest, no dla mnie też to było interesujące, żeby, bo tam jakby zabytków nie ma żadnych, no ale jest ten jeden kościół, który jest o tyle interesujący architektonicznie, ponieważ łączy jakby estetykę sakralną, więc w bryle na przykład, ale plus elementy rapanujskie, tamte lokalne po prostu, więc te stwory takie się tam pojawiają, czy zwierzęta na fasadzie tego kościoła i to jest niezwykłe. Mhm. Ja nie uczestniczyłem w mszy, ale byłem na takim spotkaniu, na tyle na ile rozumiałem, no to jest, to były jakieś rekolekcje. I co mnie urzekło, to ludzie zupełnie swobodnie podchodzą do rzeczy, więc siedzą w czapkach, trochę byłoby to nie do pomyślenia może w Polsce. Ale tak naprawdę zupełnie spontanicznie podchodzą,
tak?
W świątyni,
no
więc tak nie do końca jakby według naszych tutaj zasad ubrani odpowiednio. Ale rzeczywiście Wyspa Wielkanocna nie jest miejscem wiecznej czy zawsze szczęśliwości, ponieważ działy się tam rzeczy straszne.
No to mówi się, że to jest taki przykład jakiejś katastrofy ekologicznej.
Tak, tak, dlatego że no po prostu nie ma tam drzew. To jest jakby główna cecha i rzeczywiście jak się jest, powiedzmy, w Rano Raraku, trochę wyżej i widać jakby skraj drugiej wyspy, bo ten dystans jest nieduży, więc te 20 kilometrów widać po prostu, czyli drugi wulkan stamtąd, Orongo, który też jest przepiękny, no to widać bezkresną przestrzeń, która jest wyzbyta kompletnie właściwie roślinności oprócz traw. Te drzewa są tylko w centrum, ponieważ sami ludzie, sami Rapanończycy to wycięli, albo ewentualnie ten szczur polinezyjski to zniszczył. I w związku z tym...
Rzeczywiście bezpowrotnie wyginęły zwierzęta i rośliny? Że to...
Tak, tak. I w związku z tym, że no, ta gleba zaczęła być, czy ta ziemia...
uległa takiemu wyjałowieniu.
No, erozji, wyjałowieniu, tak. Wypłukaniu czy wywianiu. W związku z tym jest po prostu mało urodzajna i ci ludzie wcześniej no po prostu nie mieli z czego, nie mieli jak żyć.
Brakowało było jedzenia po prostu.
Nie było co jeść, tak. W związku z tym no po prostu badania archeologiczne wskazują na to, że tam dział się kanibalizm, więc oni się ze sobą bardzo mocno bili, no i też zjadali, więc to jest na pewno ta najgorsza strona jakby Wyspy Wielkanocnej, ale też niestety później, bo w pewnym momencie zabrakło Polinezyjczyków, Raponujczyków na wyspie, dlatego że zostali w czasie niewolnictwa wywiezieni do Chile albo do Peru, więc nawet niektórzy badacze wskazują, że ta liczba osiągnęła 100 kilkadziesiąt osób, więc dopiero potem w XIX wieku z powrotem ich sprowadzono. Potem jeszcze okupacja chilijska, oni do dzisiaj nie są zadowoleni, woleliby chyba być niezależni zupełnie. Zresztą był taki festyn, miała możliwość bycia na festynie, gdzie właściwie chyba wszyscy mieszkańcy się na nim pojawili. No nie, może przesadzam, bo jest ich 7700 chyba, więc może niekoniecznie w tym samym miejscu, ale było ich naprawdę dużo, a przynajmniej mieszkańcy Hanga Roa w dużym stopniu. No więc tam oczywiście te polinezyjskie tańce i naprawdę super i muzyka i pięknie ubrane dzieci zwłaszcza, bo to był festyn szkolny. Chwalili się po prostu swoimi osiągnięciami. I na tym festynie zobaczyłem banery, które wskazywałyby na independencja, tak to było napisane, de Rapa Nui, czyli chcieliby po prostu niezależności, tak, od Chile. No właśnie, więc oni nie do końca są jakby zadowoleni. Zresztą no, na samym początku jakby no to byli okupowani przez Chile. Dopiero w 1966 ten status został jakby potwierdzony, czy zostały im nadane prawa obywatelskie, więc ten czas jakby okupacji chilijskiej był długi, zresztą Chile nie do końca chciało mieć tę wyspę, ona była im nie do końca potrzebna.
Potrzebna, tak.
Więc chcieli ją sprzedać Amerykanom, Niemcom, Francuzom chyba nawet. Nikt nie chciał kupić.
Dokładnie.
Dlatego, że no po prostu jest to miejsce zbyt dalekie, żeby...
Coś z nim móc zrobić.
Tak, żeby było potrzebne. Tak. Chociaż jest tam lotnisko zbudowane przez Amerykanów, które, co właśnie interesujące, wyspa jest niewielka, bo ma 20 na 15 kilometrów, natomiast pas startowy ma ponad 3 kilometry, więc jest przewidziany nawet dla, a to jest ważne,
statków
lądowania
kosmicznych.
Dla statków kosmicznych. On właśnie.
A no właśnie, no to już wiemy skąd mali. No.
Niby wahadłowce, ale możemy powiedzieć, że gości z kosmosu też możemy mieć innych. Także jakby to Chile nie do końca było zadowolone z posiadania Wyspy Wielkanocnej, no i to po prostu gdzieś tam widać. W ich niechęci, no nawet na tych transparentach to mocno pobrzmiewało, że no chcieliby niezależność, ale ciężko sobie jakby wyobrazić, żeby byli samowystarczalni, bo nie mogą być przez jakby niezbyt urodzajoną glebę, więc tam naprawdę nie ma możliwości...
No większość produktów muszą po prostu nawet
sprowadzać. Nie ma innego wyjścia. Więc no to z jednej strony może jest jakaś tam idea, ale jakby realnie to nie mogłoby zaistnieć.
Utopijna trochę. Tak. A powiedz mi, oni zdają sobie z tego sprawę, że żyją w tak wyjątkowym miejscu?
Myślę, że się do tego przyzwyczaili. No na pewno mają tego świadomość. Natomiast, jeszcze jest jedna ciekawa sprawa, bo no w miejscach powiedzmy turystycznych, no to jednak jest miejsce znane na całym świecie. Można byłoby się spodziewać, że w hotelach, czy no wszędzie, w sklepach, oni mówią, czy powinni mówić po angielsku.
Po angielsku, co tylko język
natomiast,
hiszpański.
Hiszpański wchodzi w grę. Ja się strasznie bałam wynajmować ten samochód, ponieważ no Betty z Andresem nie mówili po angielsku, a ja trochę umiem hiszpański. Więc to mi się udało. Generalnie w Ameryce Południowej jest taka tendencja, że się rzadziej trochę mówi po angielsku, a tam też, więc niby miejsce, gdzie przybywa sporo turystów, mimo wszystko, mimo tych całych ograniczeń.
Ale jak sam wspomniałeś, są trochę zamknięci.
Ale są, i to nawet by wskazywało na to, że nie są otwarci, bo się po prostu tego angielskiego nie uczą. Może też nie jest to do końca proste, dlatego że jest jedna szkoła, a dzieci, no Betty na przykład i Andersa muszą do Santiago lecieć, żeby studiować, więc nie każdy po prostu studiuje, bo nie każdy ma na to pieniądze, dlatego że lot nawet dla nich między Santiago, czyli 5,5 godziny, jest dosyć drogi. To też jest ciekawa sprawa, bo mi się udało za niewielkie pieniądze polecieć, natomiast bilet jest kilka tysięcy między Santiago, a mimo że jest biletem jakby czy lotem lokalnym, linią, która też ma swoją ciekawą nazwę, bo Narodowy
Latam,
Chilijski, tak, przewoźnik się nazywa Latam, czyli można sobie zażartować Latam z Latam.
W studiu Radia Lublin gościmy Dominika Maińskiego, historyka sztuki i podróżnika. Do rozmowy wracamy za kilka minut.